Maria Rodziewiczówna, Devaitis. Czyta Hanna Kamińska. Słońce zachodziło za gaj dębowy, wtulony w widły Dubissy i Ejni, w starym, cichym kraju świętych dębów, węży i bursztynu. Za chmurę siwą się kryło, ostatnią wiązką złotych blasków żegnając stary żmudzki zaścianek szlachecki, do brzegu potoku przyparty i otulony seciną lip niebotycznych, wiśni i jarzębiny. Był to sobotni wieczór, rozkoszny dla pracowitego ludu i dobytku. Z pól ściągały na nocleg starodawne sochy, robocze woły, wozy drabiniaste i niewielkie żwawe koniki. Schodzili się smukli młodzieńcy z kosami na ramieniu, smagłe, złotowłose dziewczęta ze śpiewką na ustach, dziatwa zapędzająca pod strzechy stada bydła i owiec. Aż wreszcie uciszył się zaścianek, skupiło życie po izbach i podwórzach, gdzieniegdzie ozwały się tony skrzypiec i fujarki, śmiechy młodzieży, gwar nawoływania, a bociany wstawały na gniazdach i jak kaznodzieje prawiły coś do tej rzeszy ludzkiej. Najciszej było w zagrodzie starego Piotra Wojnata, znacznej wśród innych dobrobytem i zamożnością. Czworo osób obsiadło stół, na którym dymiła wieczerza w wielkich polewanych misach, wońce buli i świeżego chleba roztaczając na całą izbę. Gospodarz siedział w rogu między dwoma oknami, w siwej kapocie, suchy, zgięty w kabłąk starzec. Wodził powoli łyżkę do ust i powoli, gderliwym tonem, wiódł rozmowę z sąsiadem na prawo. Był to średniego wzrostu młodzian, ciemnowłosy, mizerny, ubrany jak Wojnat w strój zaścianka, na pół chłopski, na pół szlachecki. Opowiadał coś w przerwach jedzenia smętnym, cichym głosem. Wyglądał zalękły, zgnębiony, oczy tylko podnosił co chwila i spoglądał nie wiadomo, w okno czy na siedzących naprzeciw. Tamci nie odzywali się wcale. Dziewczyna złotowłosa, rumiana, zwracała profil do światła i przechylając się za otwarte okno, obrywała swawolnie purpurowe owoce z wiśni rosnącej pod samą ścianą. Na kolanach trzymała kapelusz męski i za tasiemkę nawlekała wianeczek z wiśni, uśmiechając się do swej psoty. Siedzący obok niej młody człowiek przypatrywał się jej rękom opalonym, ale zgrabnym, czasem głowę jej i ładne rysy objął wzrokiem i milczał. Olbrzymiego był wzrostu i ubrany był z pańska, w cienkie, ciemne sukno. W mroku siedział zgarbiony, a długie spadające na czoło włosy zakrywały mu połowę twarzy. Niekiedy dziewczyna, znudzona tą milczącą obserwacją, rzucała mu owoc dojrzały. Wtedy spod jasnej grzywy strzelało coś niby iskra w jej błękitne oczy i znowu gasło. Wiśnie brał w opalone dłonie i nie jadł, jakby żałował. Jedzenie znikało ze stołu. Nareszcie stara sługa sprzątnęła resztki, mężczyźni dobyli fajki i gospodarz raz pierwszy zwrócił się do milczącego biesiadnika. A nie masz tam czasem zagranicznego tytuniu, gościńca dla wuja? Za granicą gorszy palą, odparł zagadnięty, pomimo to dobywając z kieszeni wzorzysty, skórzany woreczek. Stary kościste palce zanurzył weń i napychając fajkę mruczał. Familijne skąpstwo czertwanów. Woli ząb wyrwać, jak grosz wydać. At! Dziewczyna odeła usta żałośnie. Dziadek myśli, że on o mnie nie pamiętał? Uchowaj Boże! Winowajca milczał, za to smutny młodzieniec ujął się za nim. Niewłasny towar sprzedawał. Byki z poświckich gorzelni, to i nie miał za co kupować prezentów. Ledwie starczyło na przekarmienie tego, co pan czertwan wyznaczył. Dobry i stary i młody, dobrali się w korcu maku. Stary zwariował na wielki rozum, a on taki całkiem głupi, orzął nim jak wołem. Rychło przestaną, jak się ożeni i do naszych sandwilów, do nas przyjdzie, mówił dalej obrońca, uśmiechając się smutnie, jak na stypie. Dziewczyna pokraśniała jak wiśnie u kapelusza, a stary łysinę pogładził i trochę udobruchany spojrzał na mruka. Aha, cóż, ratuje ja go, ratuje ile mocy. Siostrzany syn, sierota. Chciałem za dziecko wziąć kiedyś, ojciec nie dał. Ha, co robić? Nie dał, to on i sam do mnie przyszedł. Dziewczyna zrobiła grymas mówiący jasno. Prawda, zobaczyłbyś go beze mnie. Ale stary nie zważał. Oho, rada jest na wszystko, byle się nie śpieszyć. Pośpiech to złodziej, mówili ojcowie. Na jesień niech czertwan szuka sobie innego ekonoma, do skomontów albo sam się weźmie, bo Marek na swoje pójdzie. Już mu czas. Ile masz lat? 28 minęło na wiosnę. Strach! Co to się dzieje teraz? Ja w tym wieku 4 dzieci już miałem, tylko że mi umierały jak na komendę, aż żadnego nie zostało. No, ma się rozumieć, miałem olej w głowie, nie bałem się macochy, ani słuchałem każdego. To też i wyszedłem na człowieka. I Marek wyjdzie, dziadusiu, upomniała się dziewczyna. On taki duży. Głupiaś, mruknął stary, groźnie brwi marszcząc. Zaśmiała się swawolnie. A dziaduś co dzień sąsiadom prawi. Niech to mi na jesieni Marek osiędzie na gospodarce, to zobaczycie, co potrafi młoda głowa i ręce. Pan Gral świadkiem. Spojrzała przekornie na młodego chłopca, a on pod tym spojrzeniem wzrok spuścił i westchnął nieznacznie. Głupiaś, powtórzył Wojnat, wstając z miejsca. Ruszyli się wszyscy. Ona pierwsza wybiegła z izby i po chwili z ogródka doleciał jej cienki głosik słowami piosenki. Za lasami, za polami stoi domek przy ruczaju. Tam dziewczyna jak malina mieszka, by aniołek w raju. Marek podniósł się z ławy opieszale. Pójdę już, rzekł. Czy ci do macochy tęskno? Zamruczał Wojnat. Zmitrężyliśmy 3 dni. Ojciec pewnie niespokojny. Ani trochę. Słyszę, już na wakacje przyjechał Witold, a i dziewczyna pewnie wróciła z Rygi. Już byli, jak odjeżdżałem. Otóż to. Dosyć ich tam bez ciebie, a jutro niedziela, odpocznij ze swoimi. Dziękuję, wuju. W chwili, gdy siadali na powrót u okna, skrzypnęły wrota od ulicy i na podwórzu rozległ się obcy głos. Tepul buas pagarbientas, Jezus Chrystus. Ad amiziu amizius, odparła dziewczyna z ogródka i spytała natychmiast. Czy pan Marka szuka panie Ragis tutaj? A gdzież by on był? Rzekł nowo przybyły. Marek porwał się z ławy i wyszedł na podwórze. Gość szukał go oczyma koło dziewczyny, która oparwszy się o płot ogródka, rozmawiała, plotąc wianek z pęka malw i stokroci. Był to człowiek maleńki, szczupły, kaleka, z kulą u nogi, ubrany w surducinę siną, krojem żołnierskim i takąż wypłowiałą czapkę. Twarz miał okrągłą, rumianą, szwów i blizn pełną, sterczały z niej jak szydła siwe wąsiki i świeciły figlarne, zmrużone szare oczki. Dobry wieczór, Rymko Ragis, pozdrowił go Marek od progu. Wróciłeś przecie, ho, ho, myśleli, żeś drapnął w świat jak Kazio. Mieliśmy kwarantannę, na granicy padł byk Grala. Aha, szkoda chłopca, dawno wróciliście? Będzie 2 godziny. Dobrze trafiłem, chodźmy. Zawrócił i pokulał za wrota, kiwnąwszy głową dziewczynie. Gdy się obejrzał na drodze, młodzi szli za nim powoli. Gdy minął rozdroże zaznaczone kapliczką i krzyżem, ona została pod Bożą męką, strojąc ją w kwiaty, a on kroku przyspieszył i wnet zrównał się z kaleką. Główną drogę zostawili na prawo, ścieżką przez łąki nadrzeczne szli w kierunku Dąbrowy i milczeli długą chwilę, jakby się wczoraj rozstali. A jednak mijało 3 tygodnie, jak Marek Czertwan poszedł do Prus z partią opasów na sprzedaż i wracał zaledwie. Żmudzin nie lubił zaczynać rozmowy, ciekawym nie jest. On patrzy, słucha i milczy. Z dala Dąbrowa wyciągnęła do nich jakby ramiona, czarnym cieniem zabiegając drogę. Chodziły po niej szmery różne i szelesty tajemnicze. Z łąki weszli w gąszcz jeżyn, jesionów karłowatych i dzikich róż. Potem wielkie dęby otoczyły ich. Szli po miękkim mchu i paprociach. Gdy stary ozwał się wreszcie pierwszy, smutnym, zgnębionym głosem. Ze złą wieścią spotykam ciebie, Marku. Młody nie przeraził się, nawet oczu nie podniósł. Po minucie zaledwie namysłu spytał spokojnie, głuchym swym głosem. Jakąż, Rymko Ragis? Ojciec twój umiera. I na to nie było żadnego wybuchu. Marek Czertwan znów pomyślał chwilę, nim rzekł słowo. Dawno zasłabł? 3 tygodnie. Z poświcia przyjechał na święto, 3 dni mocował się z chorobą, aż go zmogła i położył się. Nie choroba to zwykła, ale stara kula, co ją lat tyle w boku nosi. Dokołatała się serca wreszcie. Doktora nie chciał. Po co leki żołnierzom? Przyszedł czas do apelu do kolegów, co tam są. To i pójdzie. Szorstki, prawdziwy żal brzmiał w głosie starego. Rękawem oczy przetarł, westchnął i po chwili znów mówił. O ciebie się pyta co chwila, a dziś przed wieczorem księdza prosił i Jazwigłę sprowadzili z Kowna. Widzi mi się, że wolę swą chcę zostawić wam ustnie i śpieszną. Czekają ciebie, aż mnie coś tknęło do Wojnatów się dowiedzieć. Bieda biedą, a tym, co zostają, żyć trzeba i myśleć o sobie. Straszno, by ciebie macocha z dziećmi nie skrzywdziła. Boją się one ciebie i nie lubią. Pamiętaj, że powiedz swoje, choć raz w życiu, gdy cię ojciec zapyta. Zamilkł, spojrzał na towarzysza, ale twarz Marka była niezbadaną zagadką. Wątpliwe, czy słyszał dobre rady. – Cóż myślisz? – zagadnął Ragis z odrobiną niecierpliwości. – Zobaczymy – była lakoniczna odpowiedź. Stary ramionami ruszył. Nie było co gadać z takim człowiekiem. Długą jeszcze chwilę szumiały tylko dęby święte i szeleściły pod stopami paprocie, aż kaleka znowu się odezwał. – Już ja wiem, co będzie. To, co zawsze z tobą. Krzywda i krzywda. Macocha zrobi, co zechce. Zmarnuje się ojcowizna w rękach faworyta Witolda. Zmarduje się i on, i Hanka, i ty. Znam ja tego, co odchodzi, i tych, co zostają. – I mnie? – spytał Marek z naciskiem. – I ciebie – potwierdził stanowczo stary. – Może nie? – Nie wiem – odparł ramionami ruszając. – Ot, to posłuchaj. Byłby z ciebie człowiek, żebyś miał własną ziemię, własną żonę i własnego brata. Kto tego nie ma, ten bracie opadnie jak liść jesienny, omszeje bezużyteczny jak dziki kamień. I z tobą tak będzie. Musiał to wreszcie i posłyszeć Marek, bo raz pierwszy podniósł na towarzysza swe oczy, siwe jak stal, a spokojne jak tonie bezdennych wód. Dlaczego? Zapytał. Bo ci niewłasne Skomonty, gdzie przepracowałeś 10 najlepszych lat, ani żona dla ciebie. Marta Wojnata i nie brat. Łukasz Graal. A wy co mieliście własnego rynku? Ja? Stary się zamyślił. Ja miałem w twoim wieku chorągiew nad sobą, szeroki świat i wielką myśl. Rzuciłem wszystko i choć przyniosłem do domu to drewno tylko i blizny, nie pomieniałbym swej doli na twoją, na waszą teraz. To Kazio dobrze zrobił, że zbiegł. Niedobrze, ale może najrozumniej. Zobaczymy, powtórzył swoje Marek. Wyszli z lasu na szeroką, uprawną równinę. W dali czerniał dwór nad Dubissą, ku któremu poszły oczy obu i w jednej myśli zapewne przyspieszyli kroku. Czekano tam ich niecierpliwie. Nie mówili nic więcej. Brama odwieczna z daszkiem i jakąś sentencją łacińską wyrytą na zczerniałej blasze z wizerunkiem Boga Rodzicy u szczytu otwarła się pod dłonią Marka. W domu świeciło tylko jedno okno, narożne, duże, szeroko otwarte. Gdy się zbliżyli, doleciał ich gruby głos recytujący przedśmiertną litanię, a kilka innych głosów, łkaniem przerywanych, odpowiadało chórem. Odkryli głowy i weszli do wnętrza mrocznych sieni, kierując się blaskiem świecy i szmerem modlitwy. Noc letnia, gwiazd i róż zapachu pełna, wdzierała się do owego pokoju w rogu domu i dziwiła żółtemu płomykowi śmiertelnej świecy woskowej, co tlała skwiercząc na stole około posłania. Więcej ona dymu i cieni ruchliwych niż światła rzucała na twarz tego, co tam leżał i konał. Starzec to był suchy i zawiędły, zmieniony tą pierwszą i ostatnią chorobą, a jednak pomimo cierpienia spokojny i bardzo pogodny. Leżał na wznak i słuchał modłów, od czasu do czasu poruszając ustami. Oczy miał w pół przymknięte, jeszcze żywe i przytomne. Nie spuszczał ich ze ściany, gdzie świecił ryngraf pradziadów, dwie szable i wśród święconych ziół i palm krzyżyk na zblakłej wstążeczce. W rękach złożonych na piersiach trzymał kurczowo koniec łańcuszka, co mu opasywał szyję, medalik Święty Morze. A ksiądz wciąż się modlił. Derkacze ze dworu głuszyły jego modlitwy i płacz je często przerywał, a chory niekiedy podnosił powieki i obchodził wzrokiem otaczających, jakby szukał kogoś na próżno. Wówczas gasły mu źrenice i kurcz przerywał spokój twarzy, a dłonie jeszcze silniej tuliły do piersi końce łańcuszka. – Baranku Boży – zaintonował ksiądz. Chory trzykroć uderzył się w pierś, obrócił z trudem na bok i spytał – czy jeszcze nie ma Marka z powrotem? – Jestem – odparł posępny głos z kąta. Obejrzeli się wszyscy, a spośród służby klęczącej podniósł się i do ojca przystąpił najstarszy z rodziny, a do rodzica najpodobniejszy, olbrzym jasnowłosy. Stanął naprzeciw chorego i czekał jak sługa rozkazu. Twarz jego sucha, ostra, jak brąz twarda i jak brąz opalona, odcinała się ponuro w chybotliwym świetle gromnicy. Oczy wyglądały głęboko spod czaszki i silnych brwi. Wąskie usta zacinała jeszcze silniej żałość owa straszna, co nigdy na wierzch nie wybucha. Stary zmierzył go wzrokiem i spytał spokojnie. – Opasy dobrze sprzedałeś? – Po 100 talarów sztuka. Sięgnął do kieszeni po pieniądze snać, ale chory głową potrząsnął. Zostaw, to nie nasze. Do poświckiej kasy złożysz. To Orwidów grosz. Dobrze, żeś wrócił. Bałem się ciebie nie doczekać, ale Bóg łaskaw. Umilkł, jakby myśl zbierał i począł powoli. Nie pisali moi ojcowie nigdy testamentu, bo i po co? Uczciwy uszanuje ojcowskie słowo, a zły i pismo zburzy. Starym obyczajem ja was chcę za życia podzielić ustną wolą. Ziemi kawał jest świętej i grosza trochę, abyście nie skarżyli się na mnie kiedy, żem kogo skrzywdził. Sami powiedzcie, czego chcecie z ojcowizny. Ja rozsądzę. Mówcie, dzieci. Zapanowało milczenie. Marek oczy spuścił, namyślał się po swojemu nad każdym słowem i czekał na tamtych, na troje, co się skupiło bliżej posłania. Dwoje przyrodnich i macocha. On stał dalej i sam. Mówcie, dzieci, mnie pilno kończyć, powtórzył chory. Wówczas z klęczek przysunęła się do rąk jego szczupła postać dziewczynki, może 18-letniej, bardzo bladej i mizernej. Podniosła oczy swe czarne, cudne wyrazem myśli wielkiej i szlachetnej i wyszeptała. Papo, i ja mogę o co prosić? A jakże, Hanko, możesz, mów śmiało. Papo, ja nie chcę ani ziemi, ani grosza, nic, nic, tylko słowa waszego, żeby mnie uczyć się nie bronili. Ja im wszystko oddam za swobodę i pracę, którą kocham, wszystko. Hanko, upominała matka z cicha. Dziewczyna wzdrygnęła się i nabierając otuchy mówiła coraz goręcej. Ja wiem, mamo, to nie wypada, niestosowne. Mama chce mnie zatrzymać w domu, a ja nie mogę. Papo, na Boga się klnę, że nie nadużyję swobody, tylko mi ją dajcie, bo... Zabrakło jej tchu. Dokończ, rzekł chory, bo żyć nie potrafię bez nauki i woli. I nie dopuśćcie, papo, żebym kradła to jak głodny chleb. Sucha dłoń starca spoczęła na rozpalonej głowie, jakby ją uspokoić pragnął, ale nic nie odrzekł na prośbę, tylko dalej sięgając wzrokiem spytał. Na ciebie, kolej Witoldzie, chodź bliżej. Z mroku wysunął się chłopak 20-letni, uderzająco ładny, smukły, odziany z wyszukaną elegancją i nieśmiało przystąpił bliżej. Ja, papo, sam nie wiem, wybąkał. Może da Bóg, papo, wyzdrowieje. Ty nie doktor, a mnie pociech nie trzeba. Czego chcesz na swój dział? Chłopak spojrzał na matkę, na księdza i zachęcony przyjaznym skinieniem odparł już śmielej. Ja bym chciał gospodarować z mamą w skomontach, jeśli papy łaska. Tak? Zamruczał czertwan. I podnosząc oczy spytał. A ty, Marku? Olbrzym snać się już namyślił, bo odparł natychmiast. Dajcie mi, ojcze, nieboszczki matki, zagrodę w Sandwilach i Dewajtę. Na swój chleb chcesz iść i żenić się pewnie także? Spytał ojciec posępnie. Już mi czas, odrzekł krótko syn. Stary sposępniał, skrzywił się, jakby go coś zabolało i chwilę czekał, czy się jeszcze kto nie ozwie. A ty? Zagadnął do żony się zwracając. Zaszlochała okropnie. Mnie nic nie trzeba, gdy ciebie nie stanie. Kąt w skomontach do śmierci przy Witoldzie. Co wdowie miłe, jeden grób. Znowu pomilczał trochę i znowu westchnął. Zapomnieliście wszyscy, zaczął smutnie, że tu brak jednego, że troje dzieci miałaś. Kobieta wstała z klęczek i przerwała mu gwałtownie. Zabroniłeś go wspominać, przekląłeś. Nie, zaprzeczył, a oko mu strzeliło iskrami. Choć przeklęty każdy, co ziemię rodzoną rzuca, gdy mu ciężko. Pamiętajcie, przeklęty. Wstyd on mi zrobił i hańbę, ale to moje dziecko. Zachowałem mu tę ziemię i pamięć w sercu, choć smutną. Może on wróci. Czekajcie i darujcie, gdy do was przyjdzie, jak ja darowuję. Znowu zamilkł, myśli zbierał, zapatrzony w płomyk gromnicy. Daj tu plany, Marku, rzekł. Syn wyszedł, wrócił, po chwili żądany przedmiot rozwinął przed nim, a chory trochę się podniósł i chudym palcem wiodąc po papierze coś pokazywał i mówił. Skomonty po ojcach wziąłem i starym obyczajem najmłodszemu oddaję. Za rok z dniem pełnoletności Witold je obejmie, a tymczasem matka nimi zarządzi i przy nim do śmierci zostanie. Chłopak obejrzał się znów na matkę i spytał z cicha. To Marek już tu nie będzie gospodarzyć? Kiedy mówię, że matka, to nie Marek. Słyszałem, że długi masz, to hańba i wstyd. Słyszałem, że nie uczysz się, to nikczemność. I że hulasz, trwoniąc czas i zdrowie, to podłość. Jeśli takim zostaniesz, odstąpi cię błogosławieństwo Boże i moje, pamiętaj. Witold oczy spuścił, poczerwieniał i milczał, a chory dalej wskazywał i mówił. A drugi folwark, Ejniki, to Kazia spuścizna, gdy wróci. I to ci żono oddaje w opiekę. Niech znajdzie kąt własny i czysty i tę ziemię, którą opuścił, pracującą dla niego. Pamiętaj, nie skrzywdź go i oddaj moje błogosławieństwo, chyba by wiary i mowy zapomniał. Wtedy nie, nie, nie błogosław. Bóg go uchowaj, święty jego patron, wtrącił ksiądz. I znowu Czertwan coś palcem oznaczył i do żony zwrócony rzekł. A to Budrajcie, twoje wiano, Hanki Posak. Nie taka ona jak inne dziewczęta, ale przeto tę różnicę trzeba w niej uszanować, bo z dębu nie zrobisz obręczyny, tylko połamiesz. Pilnuj jej, ale daj swobodę w tym, co godziwe. Niech nie zabraknie chleba i wygód, a drogą, którą obierze, niech idzie. Nauki chce, a nauka nie grzech nikomu. Z łkaniem rzuciła się dziewczynka do rąk ojcowskich. Krzyżyk jej zaznaczył nad czołem i mówił łagodnie. Pamiętaj, dziecko, wiarę uchowaj, pamiętaj. Nie bądź uczoną, lepiej, ale rozumną, rozumiesz? Bym nie pożałował w grobie, żem ci uczynił wolę. Rękę położyła na piersi i powtarzała cała przejęta. Nie, nie, nie. Marek wciąż plan trzymał i patrzył spokojnie, jak po kawałku znikała ojcowizna i patrzył jeszcze, gdy nic nie zostało na jego dział, nic z tej ziemi, którą od 10 lat w zastępstwie ojca uprawiał w pocie czoła. Każdy dostał część, i Utracjusz, i Zbieg. Dla niego nie było ani piędzi wśród tych łanów i łąk i lasów. I słusznie, on tylko prosił o wiano matki, szlachcianki zza ścianka i lasu kawał w widłach potoku i dubisy. Ojciec jego prośby wysłuchał, jak tamtych. Złóż plany, Marku, rozdałem wszystko, rzekł wreszcie stary. Prosiłeś o własny kawał ziemi i niezależność. Czas ci o rodzinie własnej pomyśleć, prawda? Oni wszyscy odeszli z tym, co chcieli i tobie się to samo należy. Może słuszniej jeszcze, boś zapracował. Przymknął oczy i leżał chwilę zamyślony, bez ruchu. Nagle poruszył się gwałtownie i mówić począł gorąco, przeszywając syna wzrokiem. A któż mnie zastąpi? Kto? Nie miałem ja nigdy tej swobody i gościem byłem pod własnym dachem. Obce ręce uprawiały moją rolę, póki ty nie dorosłeś. Ja całe życie sługą byłem i ekonomem, a teraz kto weźmie moją służbę? Zamilkł i Marek milczał, tylko brwi zmarszczył, usta zagryzł, buntowało się mu coś w duszy. Stary patrzał nań. Odgadł burzę, co wzbierała w skrytej duszy i mówić począł wolniej, ciszej, jak o czymś świętym, a tajemniczym. Minęło wiele lat od mojej młodości. Mówią jedni, że inny teraz świat, inni ludzie, inne życie. Nieprawda. Świat ten sam i ludzie. Tylko się stępili, jak od te moje szabliska stare, od ciągłego rąbania, rąbania po kamieniu. Szczerba nie wstyd. Byle rdzy nie było, bo rdza zje najlepszą stal, a szczerbę odtoczysz w potrzebie. Za owych dawnych czasów wielkie burze chodziły po świecie i chmury ołowiane, a lata suszy były, więc lud czekał z tych chmur deszczu i rosy, ale Bóg inaczej chciał. Nie deszcz przyszedł, ale grady i pioruny na ludzi imienia. I wszystko się skończyło. Piotr Orwit bratem mi był. Z jego łaski ja, chudo pachołek, do szkół chodziłem. Razem służyliśmy potem jeszcze większemu niż my wszyscy panu. Grom go trafił u mego boku, daleko stąd. Wróciłem sam nad dubissę naszą. Zastałem zgliszcza w skomontach, a w poświeciu u niego dziecko sierotę. I jakem mu przysiągł w chwili zgonu, stanąłem za ojca sierocie, sługą wdowie, opiekunem ich dobra. 30 lat minęło. Rany się pobliźniły, ból w głąb poszedł i porósł twardą skorupą. Wyhodowałem chłopca na człowieka, sam się ożeniłem, odbudowałem po cegle rumowiska. Pamiętacie, księże dobrodzieju, owe czasy i Kazimierza Orwida? Takich już nie ma teraz. Ha, szczerby, rdza, wiadomo. Nad dziecko własne milszym mi był, żenić się miał, no i znowu te burze przyszły, Boże skaranie. I jak dawniej zgubę niosły dla wielu i dla niego. Cudowna patronko nasza, tyle łez, tyle nędzy. 2 razy przebyłem za żywota to samo. Poszedł i on, i nie wrócił. Raz go tylko ujrzałem na drodze. Na piersi mi upadł i zapłakał. I na krew ojcowską zaklął, żebym o nim pamiętał. Narzeczona poszła za nim. Rzucili mi mienie i dobro i ziemię, jak święty depozyt sierot. I oto lat tyle, jak nie było o nich wieści. Głos mu cichł i opadał, szeptem dokończył z przejmującym żalem. I nie zobaczą już ich moje oczy. Nie zwrócę im tego, co m taką pracą zachował. Już nie. Może czekają tam na mój raport? Tyle lat. Urwał wyczerpany ostatecznie i zamknął oczy, a po twarzy snuły mu się żałobne cienie. Marek głowę zwiesił i wszyscy zadumali się smutnie, oprócz Witolda, który opodal na fotelu usiadł i ziewał. Pani Czertwan pierwsza przyszła do słowa. Żeby żyli, daliby wiedzieć o sobie, rzekła, a widząc, że mąż się nie rusza, spojrzała nań przelękła. Piersi chorego podnosił ciężki oddech, hucząc jak w próżni. Pochyliła się nad nim, poprawiła poduszki, do ust podała wina trochę. Wypił, ale oczu nie rozwarł. Musiał go ból szarpać, bo chwilami krzywiły się usta i fałdowało czoło. Człowieczek mały, bezmiernie otyły, w okularach na malutkim nosku, wychylił się z kąta i sapiąc, mrużąc oczy, wygłosił. Sądowa dawność minęła. Należy wezwać przez guberskie wiadomości sukcesorów, a jak się nie zgłoszą... Czertwana jakby kto w twarz uderzył. Zadrżał, ostatnia krew nabiegła twarz i czoło, spojrzał strasznie na mówiącego. Dla sumienia nie ma dawności, pani Jazwigło. Mnie prawniczych sposobów nie trzeba. Ja mam tu prawo, uderzył się w pierś i wedle niego całe życie postępowałem. Uchowałem spuściznę przez tyle ciężkich lat, nie dla obcych, ale dla niego lub dla dzieci. Jurysta brwi podniósł, pogładził monumentalną łysinę, przymrużył jeszcze więcej świdrujące oczki. No, a jak oni z kretesem przepadli? I oni, i dzieci, he? Jeśli ich nie ma, powtórzył chory z namysłem, to za 10 lat od mej śmierci ten, co po mnie nastąpi, ziemię rozda ludziom, co dla niej pracowali, włościanom sąsiednich 3 wiosek na równe części, a kapitały, com złożył, odda na dobrą sprawę i mszę świętą ufunduje. Ale tak nie będzie. Oni wrócą. Prędko może, zobaczycie. Oczy na milczącego Marka podniósł i rzekł. Weźmiesz sobie, synu, matczyną zagrodę i dewajtę. Zasłużyłeś na nie, ale nie pójdziesz do własnej roli i pod twoją strzechę. Nie będziesz dla siebie pracować. Nie na tom ja ciebie hodował. Do poświcia pójdziesz. Tamtą spuściznę świętą weźmiesz po mnie i jakem czynił i żył, tak ci nakazuje. Olbrzym nic nie rzekł, a ojciec snać przywykły do jego mrukliwości. Nie pytał o zgodę, tylko ów łańcuszek zdjął z siebie drżącymi rękami. Rozwiązał woreczek jedwabny, co na nim wisiał, i dobył kluczyk niewielki i połowę starego sygnetu z herbem współzatartym. To klucz od biura, a to znak pamiątka. Drugą połowę pierścienia Kazimierz Orwit wziął ze sobą, odchodząc. W biurku plenipotencję znajdziesz na swe ziemię i wszelkie wskazówki. Resztę pan Jazwigło ci dopowie, bo mi brak czasu i sił. Weź to, Marku, niech umrę spokojny. Młody jeszcze stał jak wryty. Ręce jego muskularne, opalone, na których dziwnie odbijała złota obrączka, zaciskały kurczowo poręcz łóżka. Blady był jak ściana, przez wargi błyskały zacięte zęby. Czuć było, że mu wulkan kotłował w duszy, że wyłby, gdyby przemówił. Macocha poruszyła się niecierpliwie. Idźże, kiedy ojciec każe, zawołała, ale stary spojrzał na nią surowo. Daj spokój. Nie zawsze ten dotrzyma, kto godzi się bez namysłu. Słuchaj, Marku, mnie pilno kończyć. A ta mi została ostatnia troska jak kamień na duszy. Zdejm mi ją, a szczęście ci to przyniesie. Chodź. Marek, ociągając się, przystąpił. Ojciec łańcuszek zarzucił mu na szyję i już uspokojony, pełnym głosem mówił. Jak pies wierny będziesz i jak kur czujny i nie dasz nikomu wziąć Orwidów dobra. Chyba kto ci przyniesie drugą połowę tego sygnetu. Taka była umowa z nimi. Zapamiętasz? Ja przysiągłem, a ty dochowasz. Ręce na głowie mu złożył i dodał uroczyście. Duszę ci moją oddaję i świętą myśl i wiarę. Mało ty mówisz i nikt cię nie zna. Możeś zły, to niech cię me błogosławieństwo zmieni. A możeś dobry, to niech ci pragnienia ziści. Najstarszyś i najrozumniejszy z nich wszystkich, a oni boją się ciebie. Nie krzywdź ich i nie myśl o sobie. Twoja część w poświciu za rzeką. Pamiętaj, daj słowo. Chwilę głos nie chciał wyjść z gardła biedaka, potem wyrwało się niewyraźnie. Kazaliście, to dotrzymam. Chory odetchnął jak wyzwolony. Głowę syna przycisnął do piersi. Na połowę włosy młodego spadło łez pary. Niech ci Bóg zapłaci, wyszeptał i zaraz potem, jakby napędzony niewidzialną dłonią do pośpiechu, rzekł. Marku, podaj księdzu szkatułkę. Po chwili do rąk plebana syn podał sporą, żelazną, krytą skrzynkę. Witold wstał z fotela i na palcach podszedł bliżej, za opiekuńcze plecy matki i siostry. Chory spod poduszki wyjął kluczyk od skarbca i mówił do księdza coraz wolniej. 7 części tam jest, ojcze, po 5000 rubli w każdej. Dla dzieci czworga i dla żony. A 6 rozdzielicie między sługi wasze. A 7 oddajcie do Ugian, cudownej pani, pod której opiekę oddałem siebie za młodu. Niech z pracy mojej przyjmie ofiarę, jaką mnie nigdy nie opuściła. Pleban liczył i po kolei wręczał im spuściznę. Część Kazimierza wzięła matka, ostatni wziął Marek i pustą skrzynkę na bok usunął. Nie on już ją będzie napełniał, jak dotąd. Wzrok chorego szedł po nich coraz bledszy. To i wszystko, powtarzam, skończyłem, skończyłem. Rękę do błogosławieństwa podniósł. Daj wam, Boże, dole i spokój, i swobodę, bo to i całe szczęście na ziemi. Żyjcie w zgodzie i razem, będziecie silni. Poklękli wszyscy, a on nad pochylonymi głowami krzyż naznaczył i opadł ciężko na posłanie. Chwilę odpoczywał, nieruchomy, strasznie blady, a potem tknięty swą największą troską, oczy wlepił w stojącego naprzeciw Marka. – Pamiętaj, żeś ty, Orwidów, sługa. – Pamiętaj – wyszeptał. – Kazaliście? – Będę – powtórzył swoje olbrzym. Wtem z mroku wysunął się Rymko Ragis i na kiju wsparty stanął obok Marka. – A mnie kto w dziale weźmie, czertwanie? – rzekł na pół szyderczo. Zapiszcie komu w inwentarzu, by się nie pobili o mnie. Na to raz pierwszy ożywiła się ponura twarz Marka i prędko, jakby się lękał, że go wyprzedzą, rzekł. Wy ze mną pójdziecie, Rymko Ragis. Słusznie, rzekł chory. Idźcie z nim kolegą do jego zagrody, by się nie troskał o swoje. A ty, Witoldzie, ciotkę Annę do śmierci utrzymuj i sług starych nie wypędzaj. Stary sługa, przyjaciel. Chciał coś jeszcze mówić, ale już nie zdołał. Położył się na wznak, oczy zamknął, rękami przyciskał bolejące piersi. Chwilami jak martwy był, bez głosu i tchu i ruchu, aż go cierpienie chwyciło. Wówczas stękał, jęczał, chrapał. To znowu jakby modlitwą chciał zagłuszyć ból, szeptał niewyraźnie wciąż jeden psalm, urywając ciągle. Judica me Deus et discerne causam meam. Ksiądz do rąk podał mu gromnicę i monotonnym, grubym głosem zaczął odmawiać psalmy. Witold wrócił na swój fotel, żona oparła łokcie na brzegu łóżka, wyczerpana zupełnie, dziewczyna szlochała skulona na ziemi. Tylko Marek stał nieporuszony, ze zmarszczką na czole i zaciętymi usty, patrzył na twarz ojca. A twarz ta coraz się przeciągała, żółkła. Z piersi dobywało się mozolne tchnienie, w którym bystre ucho rozróżnić mogło coraz niewyraźniej. Judica me Deus et discerne causam meam. Uroczysta cisza zaległa pokój. Była to agonia, przedsionek wieczności. W oknie pobladły gwiazdy i uderzyła woń rosy porannej, padającej na kwitnące róże na dziedzińcu. Krótka noc letnia dobiegła kresu. Aż wreszcie, gdy zapiały trzecie kury, czertwan oczy rozwarł szeroko, na ryngraf je podniósł i westchnął. Gromnica wysunęła mu się z rąk i zgasła. Powstał gwar i ruch okropny. Porwali się wszyscy. Stary oczy miał otwarte, łez śmiertelnych pełne, rysy dziwnie pogodne. Jak żył, tak umarł, zamruczał Ragis, ocierając wąsy i powieki. O Jezu, ryczała żona, tłukąc czoło o brzeg łóżka. Światła, Józef! Rzucił swój pierwszy rozkaz młody pan z Komontów. Marek usunął się trochę i w okno spojrzał. Brzask wiosenny świtał i dzień nadchodził, różowymi smugami zaglądając do izby. Budziły się ptaki po gałęziach, wstawali ludzie, zwierz, owady najlichsze do życia, do pracy, do ruchu. Tylko on, starzec pracowity jak pszczoła, ranny jak skowronek, czujny jak kur, nie wstawał. Znał już swą pracę i trud. Odpoczywał. Był to dla niego dzień wielkiego święta i spokoju. W tydzień po śmierci Czertwana oryginalny orszak przeciągał ulicą Zaścianka Sandwile. Przodem szedł Rymko Ragis z dubeltówką przez plecy i borsuczą torbą przy boku, otoczony półtuzinem psów rozmaitych. Na sznurku prowadził oswojonego lisa, a zza nadrza sinej kapoty wyglądały pyszczki srokatych królików. Wędrowna ta menażeria poprzedzała wóz drabiniasty, eskortowany przez ospowatego parobka, a na wozie piętrzyły się dwie skrzynie zielone, parę stołków, jakieś siatki, pęki wyprawnych i niewyprawnych skórek, motylki, garnki, a na szczycie w ogromnej klatce jechał żuraw siwy i kilkanaście sztuk mniejszego ptactwa, krzycząc i świegocąc w niebogłosy. Za tym wozem szła para wołów chudych, mizerna krowina, kilkoro cieląt, a na końcu Marek Czertwan wiódł za uzdę sędziwą klacz białą, która w skomontach woziła wodę i drwa. Tabor zamykał pies bury, nieufnie spoglądający wokoło. Pomimo roboczego dnia i obojętności żmudzkiej, kto żyw wyległ za wrota, pozdrawiając przybyszów uprzejmie i dziwiąc się mocno. Toż to wszystko, co dali Markowi ze skomontów, szeptano między sobą? Jego samego nie śmiano zapytać. Szedł chmurny jak noc, milcząc, uchylał przed znajomymi kapelusza. Stary wojnat stał u wrót swej zagrody, ręką oczy przysłonił, popatrzał, a zza jego pleców ciekawie wyglądała Marta. W imię ojca i syna, to co? Zakrzyczał. Pogorzelcy, odparł szyderczo Ragis, nie zatrzymując się wcale. Marek, co to znaczy? Teatr pokazujesz? Chodź no tu. Młody głową potrząsnął. Za chwilę przyjdę do was, odparł. Obok zagrody wojnata, płotem oddzielona, leżała druga, granicząca już z polami. Przeciwieństwem była ona pod względem porządku i dobrobytu sąsiedniej. Zamiast parkanu kilka kamieni broniło jej od ulicy, źle osłaniając zagony mizernej gryki i owsa zasianych w pustym ogródku. Nie było tam wiśni i ulów, z daleka biły w oczy odarte budowle, chata bez szyb i dziedzińczyk chwastem porosły. Był to dział Markowy, matczyna zagroda. Tabor zwrócił się w podwórze, na zwalonej przyzbie usiadł Ragis i dla dodania sobie rezonu zaczął gwizdać przez zęby. Marek z parobkiem wyładowali wóz, zagnali żałośnie ryczące bydło do pustej obórki, sprzątnęli wóz z drogi. Dziatwa przyglądała im się z ulicy ciekawa, zdziwiona. Zajmował ją nadzwyczaj szpak w klatce, który co chwila podlatywał i krzyczał – na zdrowie, na zdrowie! Cicho, błaźnie, nikt nie kicha, upomniał go Ragis na wielką uciechę dzieci. Możesz wracać, Grenis, rzekł wreszcie Marek do parobka, wciskając mu w rękę pieniężny podarek. Chłop się cofnął, jakby mu węgiel gorący podano i zamiast iść do dworu stał i milczał, obracając bicz w ręku. Czegóż chcesz? Zagadał go Ragis. Gdzie moje konie, tam i ja się ostanę, odparł po żmudzku. Pani kazała ci wracać, to wracaj, mruknął Marek. Żmudzin obejrzał się wokoło, na drogę, na niebo, na rzekę. Wrócił oczyma do krzywej stajenki, podszedł do niej, zajrzał i pod ścianą się położył. – Namyśli się, to wróci – rzekł Ragis. – Ja tymczasem założę sobie gniazdo. Biedne bestyjki moje, przechorują jazdę. Marek pomyślał, chwilę zawahał się i ruszył do wojnatów. Kończyć trzeba było, bo wieczorem już go czekano w poświciu. Wszedł. Marta szyła u okna, stary dreptał po izbie. Zamilkli na jego widok. Raczyłeś wreszcie pokazać się, wybuchnął wojnat. Przez tydzień nie stało ci czasu donieść, co się dzieje. No, gadaj teraz. Widać nie było czasu, jeśli nie przyszedłem. Wzrosłem wśród was i przywykłem, ale ojciec dziecku pierwszy. Kilka dni temu w grób go położyliśmy. Toż widziałem, byłem na pogrzebie. Ja się pytam, co z sobą robisz teraz? Zrobię, jak ojciec kazał, odparł ponuro. No to gadajże, co to za komedię z tą zdechliną coś przyprowadził? Ano, co mi dali z domu, to wziąłem. Jak to dali? Kilka sztuk tobie ze skomontów? Ojciec nie zostawił woli? Zostawił, ziemię podzielił. No jakże, coś dostał. Zagrodę i dewajtę. A skomonty, ejniki, kapitały? Skomonty Witolda i matki, ejniki, Kaziowi. Z kapitałów wypadło każdemu po 5000 rubli. Czemuś nie dochodził swej części dobytku. Jakże braka cię wyprawili. Jest prawo przecie. Ja swarów nie chcę. Nie dali, siłą brać nie będę, rzekł Marek, ruszając ramionami. Cię, mięgo, zaburczał stary i urwał. Czas jakiś chodził po izbie i sapał, potem zaczął mówić coraz gniewniej. Szachraje, oszukańcy. Znaleźli Gamonia i obrazili. Skrzywdzili moją krew, na złość mnie. Poczekajcie, zobaczymy, kto mędrszy. Wypędzili z torbami i śmieją się ze starego Wojnata. Ja im pokażę. Będzie on pana, wychołysze. Przyjdzie nas prosić. Figa. Zatrzymał się przed Markiem i z dumą, patrząc na jego atletyczny wzrost, rzekł. Twoje ręce, a moja głowa cudów dokażą. Zagrody połączymy w jedno i będziemy pracować. Nie umrę, nim ty ich wszystkich nie pospłacasz i nie zbierzesz fortuny w swoje ręce. Na jesieni cichy ślub z Martą weźmiecie. Razem żyć będziemy i patrzeć, jak oni będą szaleć, rozumiesz? Na dział się nie zgadzaj i płać im powoli. Życie długie, doczekasz się dobra. Marek milczał, głowę zwiesił i słuchał. Tak, to było jego marzenie. Marta, praca i ziemia, ziemia ukochana. Może żal i krzywda szeptały coś o odwecie, a stary i to głaskał, rozdmuchiwał. Machinalnie, może na pokusę cichą, młody w zanadrze wsunął rękę i woreczek z sygnetem przycisnął z taką mocą do piersi, że aż go zabolało i długo nie mógł się zdobyć na słowo. A co? Spytał Wojnat. Dodałem ci rezonu. Nie strach ci już rudery? Było to wezwanie. Marek oczy podniósł na Martę i rzekł przez zęby. Strach czy nie, ja w niej nie zostanę, tylko do wieczora. Stary pobladł, przestraszył się. Dlaczegoż to do wieczora? Bo mi ojciec kazał poświcia pilnować. Już mnie tam czekają. Był to grom. Dziewczyna opuściła ręce z robotą i aż zbielała. Staremu zaparło dech w piersi. Otworzył usta, wytrzeszczył oczy, oniemiał. Zapomnieli o przywiązaniu starego czertwana, o tej kuli przy nodze, którą wlókł całe życie, o tej wariacji, jak mówiono. Zdał ją synowi, może zaraził swą słabością, jak rodzinną chorobą. Po chwili jednak złowieszczej ciszy Wojnat wybuchnął. Ty? Ty do poświcia? Znowu za ekonoma daremnego? Ty, ty? Pójdę, rzekł krótko Marek, przerywając. Pójdziesz? Czego? Czekać na umarłych, jak czertwan czekał. Zastanów się. Po co się zastanawiać, wuju? Ojciec w grobie i dałem słowo. Pójdę. A twoja ziemia, a ja, a Marta, pomyśl ty o tym. Co tu myśleć? Ziemi Ragis dopatrzy, a wy i Marta, wola Boża. Jak to, co to? Może poczekacie na mnie, jeśli łaska. Może Orwidowie wrócą prędzej niż spodziewani. Czy ja wiem? Ojciec kazał, muszę. Stary ręce za pas założył i z gniewu, przechodząc w spokojną zaciętość, cedzić zaczął słowo po słowie. A to ich sobie czekaj, tych swoich Orwidów. I owszem, wysługuj emeryturę. Ale co nas, to nie mieszaj do swych planów. Mnie napędza śmierć. Nie mam prawa czekać. Sił brak. Rąk mi trzeba młodych zaraz i pomocy. Albo zostawaj tu dziś, albo idź na zawsze. Marek głową potrząsnął. Wy wiecie, że nie mogę zostać. Wola wasza? Pójdę. Z Panem Bogiem, mruknął stary, odwracając się. Młody podniósł oczy, szukał narzeczonej, ale miejsce u okna było puste. Robota leżała porzucona, dziewczyna wyśliznęła się niepostrzeżenie. Skłonił się wujowi i wyszedł. Na podwórzu nie było Marty. Okrążył ogródek, brał za klamkę swych drzwi, gdy go doleciało lekkie łkanie pod płotem. Zadrżał, rozchylił gąszcz wiśniowy sąsiedniej zagrody i zajrzał. Dziewczyna siedziała skulona na ziemi, fartuszkiem zakryła twarz i płakała rozpacznie. Długo stał i patrzał na tę boleść, nim się zebrał na słowo. – Marto, nie płacz – rzekł z cicha. – Co to pomoże? – Chciałem się z tobą pożegnać. Porwała się z ziemi gwałtownie, zaczerwieniona od łez i wzruszenia. – Nie słuchaj dziada – zawołała. – Jemu jedno, ty czy inny, byle zdrów i młody. Niech szuka rąk i pomocy, ale nie męża dla mnie. Trzeba ci iść, och Boże mój, strach pomyśleć. Ale czy wrócisz za rok, czy za dwa, czy za sto? Ja, póki życia twoja. Na co chcesz, przysięgnę ci. Nie przysięgaj, ale dotrzymaj, odparł poważnie. Bóg słyszy, ja zawsze jednaki, ty wiesz. Zobaczysz, szepnęła z naciskiem, że i ja taka. Ty albo żaden. Trzymali się za ręce i staliby tak długo osłonięci gęstwiną, gdyby nie ruch w ruderze i głos Ragisa za oknem. Swoim zwyczajem gadał z menażerią. Marek uścisnął dłonie dziewczyny i cofnął się. Gałęzie zajęły zwykłe miejsce, oddzieliły znowu zielonym murem dwa ogrody. Nie zostało ani szczeliny, ani znaku. Chyba w młodych sercach na dnie trochę gorzkiego wesela. Ragis nie tracił czasu. Rudery swej nie poznał Marek. Stary ją uprzątnął, odkurzył, na pustych ścianach rozwiesił broń, trofea myśliwskie i życie świętej Genowefy w kilkunastu jaskrawych obrazach. Sprzęty zajęły puste kąty, a na dwóch rogach umieścił dwa tapczany na posłanie. Zwierzęta oglądały nowe miejsce, piszcząc i skomląc. Gospodarz rozpakowywał skrzynie, prawiąc im moralne sentencje. – A co, zjadłeś harbuza? – spytał wchodzącego. – Od kogo? – Ano, od starego i dziewczyny. – Stary niejedno z dziewczyną – odmruknął Marek, otwierając swój tłumok. – A wiesz, że Grenis uciekł z końmi? – Uciekł. Widziałem przez okno, jak je wyprowadził, siadł i wyjechał. Chciałem łapać, ale potem złość mnie wzięła. Zabrali tyle, niech ich i ta reszta udławi. Dobrzeście zrobili. Znajdziemy i parobka, i konie za pieniądze. Zgiął się nad skrzynią i zamilkł. Ragis głową pokiwał, usiadł na zydlu i fajkę zapalił. Ot się i stało, co ci prorokowałem, zaczął smutno. Krzywda i krzywda. Było ci po co tyle lat pracować. Co się stało? Jak z łodzi rozbitej kawał spróchniałej deski. I znowu odchodzisz. Marek milczał uparcie. Powoli dobywał ze skrzyni swe bogactwa i rozmieszczał je po ścianach i stole. Zakrył posłanie. Zapomnieć chciał, że on tu gościem tylko do zmroku. Czego to ludzie nie zrobią, mówi dalej stary. Czerwień był sprawiedliwy i twardy, no i jego osiodłali, wodzili na sznurku. Ot, chyba że lepiej na świecie być złym jak dobrym. Nie mów nic na ojca, odparł Marek. Zrobił jak chcieli. Oni myśleli źle, a on zrobił dobrze. Bo co? Zagadnął Rymko ciekawie. Młody się wyprostował, jak zwykle, namyślał chwilę nad odpowiedzią. Był to nauk charakteru. Przez tę chwilę oczyma spoczął na ścianie nad swym tapczanem. Tam, pod świętym obrazkiem, wisiał z blachy czarnej wycięty rycerz konny z podwójnym krzyżem na tarczy, z mieczem wzniesionym w prawicy. Na niego patrzył Marek i wyrzekł powoli. Nie dla siebie ja pracowałem i znosiłem i milczałem. To dla kogoż? Dla Wojnatów czy Witolda? Dla tego, zamruczał, głową ścianę wskazując. Ragisowi zaświeciły siwe oczka i wąsiki pokręcił, ale jakby nie rozumiał. Mówił dalej. Skomonty za rok przejdą w cudze ręce. Witold zje ojcowiznę jak bekasa. Młode zęby i łakome. Kazio nie wróci, a jeśli i wróci, to sprzeda ejniki. Hania zmarnieje z nauki i straci budrajcie. Zginie wszystko. Marek podniósł głowę, odrzucił włosy z czoła i dłonią za piersi chwycił, jakby go tam w głębi zabolało coś okropnie. I znowu po namyśle wymówił, już nie cicho, ale pełnym głosem i z dziką energią. Zginie, zginie, powiada. Ej, ojcze, w ten dzień zguby nie stanie chyba na ziemi mnie i Dewajtisa mojego. Kaleka patrzał i słuchał. Od dziecka znał tego człowieka. Żyli razem, a nigdy go takim nie widział. Jak surma bojowa, zabrzmiał jego głos posępny, pioruny strzeliły z zimnych oczu. Słońce zajrzało w cienie izdebki i jeden promyk ozłocił czarnego rycerza na ścianie i jasnowłosego żmudzina. I raz pierwszy zauważył Ragis, że chrześniak jego miał takie same surowe i zacięte rysy, jakby jeździec żelaznym bratem mu był czy ojcem i na boje iść mieli razem. Zdjęła go cześć jakaś niebywała i długo milczał, wpatrzony w tych dwóch i sam nie wiedział, który mu był większym w tej chwili. Marek pierwszy się opamiętał. Zląkł się wybuchu, poczerwieniał, obejrzał się i począł majstrować około swej strzelby. Płomyk zgasł. I cóż ty mi zaradzisz? Nie masz czasu i prawa iść im z pomocą, zagaił rozmowę stary wojak. To oni przyjdą do mnie, była niewyraźna odpowiedź. Przyjdą, żebyś się podpisał na dziale i musisz. Nie muszę, jak nie chcę. A to chyba masz sens. Młody skończył swą robotę, siadł u okna, dobył z kieszeni stary pugilares i na skrawku papieru zaczął rachować. Czasem oczy podnosił i smutno spoglądał na słońce. Zstępowało z południa, wzywało go do odwrotu. Zaczęli rozmawiać o swych niedostatkach. Brakło wszystkiego, chleba nawet. Budynki prosiły strzech, ziemia uprawy, ogród płotów, chata, szyb i gruntownej reparacji. Po skończonym obrachunku z kapitału pozostała ledwie połowa. Marna suma, którą Marek schował na powrót do kieszeni, na spłacenie kaprysów Witolda i powrót do całej ojcowizny. Ragis zgarnął pieniądze, uśmiechając się żartobliwie. – No, teraz ja tu niby pan. Kontrolować ostro nie będziesz? – Może raz na kwartał zajrzę do was. – To dobrze. Pokażę ci, co umiem. Zobaczysz. Młody głową skinął. Nic mu nie mogło wrócić swobody i ochoty. Zgarbił się, ręce założył i w milczeniu wyglądał okienkiem na białawą grykę i owie znikły w ogrodzie. Mógł już iść do poświcia, ale się ociągał. Myślał, że nieprędko spocznie u siebie, we własnej chacie. Ragis się krzątał, postukując drewnianą nogą, wychodził i wracał. Czuł, że nie czas było drażnić utyskiwaniem biedaka, więc mu dał spokój. I nikt ich też nie odwiedzał zza ścianka. Przyjaciela Grala nie było w domu, a Wojnat nie żartował w gniewie. Smutne to było gospodarstwo. Wieczór nadchodził. Parę ukośnych smug czerwieni zajrzało w Markowe oczy, a on jakby zrozumiał to hasło. Wstał, strzelbę zarzucił na plecy, wziął kapelusz. – Trza mi już iść, zostańcie zdrowi – rzekł do przyjaciela. Kapelusz wcisnął na oczy i wyszedł na podwórze. – Chodź, Margas – zawołał burego psa. – Poczekaj, odprowadzę cię do rzeki – krzyknął Ragis za nim. – A to co? – dodał, spoglądając w ulicę. Drogą jechał Grenis konno, drugiego konia prowadząc luzem, zawrócił w podwórze. – A ty skąd? – zagadnął Marek. – A z paszy – odparł parobek. – Toś nie był w Skomontach? – Już ci, że nie byłem, a czego? Przy koniach siedziałem, bo niby święto, a jutro to mam robotę, pokażecie. – Przecież we dworze służysz. – Ja przy koniach służyłem. Nie na to mnie pasł, by drugi poniewierał. Czy obroku dacie, panie? – Dam, jak wrócę – odparł Ragis. – Pilnujże zagrody tymczasem. – A już ci, co mam innego robić? Paniczowe konie i ja? Ragis uśmiechnął się zadowolony. – To mi drap setny, posłuszny i głupi. Marek spod oka patrzał w okna Wojnatów i milczał. Między wiśniami mignęła krasna chustka Marty. Obejrzał się za nią raz i przyspieszył kroku. Było to jego ostatnie pożegnanie. Minęli za ścianek i zniknęli w zmroku. Jak przed tygodniem szli ku Dąbrowie, lecz już nie ku Skomontom, ale w prawo, na huk rzeki. Rymko Ragis półgłosem zaczął odmawiać pacierze. Wieczór stawał się coraz cichszy i spokojniejszy. W ciszy tej Marek coś słuchał, podnosząc często głowę i przystając. Coraz bliżej, coraz wyraźniej ogarniała idących głucha, tajemnicza melodia natury ciemnego boru. Młody słuchał, jak słuchamy ukochanego głosu po latach niewidzenia i jak łowimy chciwie cudną pieśń o wielkich bohaterach. Coś go ciągnęło do tych szeptów drzewnych, do tej czarnej gąszczy. – Słyszycie, jak Dewajtis szumi? – ozwał się z cicha do Kaleki. – Odgadanie – ruszył stary ramionami. – Jakby on inaczej szumiał niż wszystkie. To nawet nie dąb, ale poświcki młyn terkoce na Dubiście. – Nie, to on gada na polanie, posłuchajcie. – Ach ty poganinie zakamieniały! Czy ci nie wstyd złe wzywać taką mową? Chrztu zapomniałeś, czy co? Ze swym nabożeństwem do drzewa? Na tę admonicję Marek umilkł. Dochodzili Dąbrowy, olbrzymy zakrywały im niebo, zabiegały drogę, jakby z powitaniem wyciągały ramiona. Zabrała ich puszcza w zazdrosne objęcie. Zygzakiem, bez śladu, szedł przodem Czertwan i wciąż nasłuchiwał, jakby z tych szmerów jeden wyróżniał, jakby na wezwanie czyje szedł, coraz głębiej i głębiej. Aż nagle rozwidniło im się nad głową, kawał nieba mignął i przed idącymi wynurzyła się szeroka polana. Pod stopami grunt się podnosił. To resztki starodawnych okopów. Na boku czerniał kontur zwalonej na pół baszty, a przed nimi na środku polany stał protoplasta Dąbrowy, stary jak żmudzkie bogi i zda się witał przybywającego głuchym, przeciągłym szelestem. Marek się zatrzymał. – No i czegoż stajesz? – rzucił Ragis. – Już późno, a prąd wartki pod poświckim ogrodem. Jeszcze ci się wypadek zdarzyć może z czółnem. Spocznijmy chwilę, ojcze, zaraz odpłynę. No, kiedy tak, to usiądźmy. Moje drewienko na rowiste stać nie lubi. Masz tytuń? Zapalili fajki i długą chwilę tylko siny dym rozbijał się gęstymi kłębami. Źle, zaczął Ragis. Oj, źle. Na co ci przyszło? Drugie 10 lat minie darmo, a potem starość i koniec. Nic nie zdobędziesz i nic nie posiądziesz. A co masz, stracisz. I na co tak? Tam ci nie wrócą. Kto wie? Zamruczał Marek. Każdy wie. Skąd by się wzięli po tylu latach? Spadek jak miód. Wnet go za ścianą mucha poczuje. Oni pomarli. Może. Trzeba czekać. Ot, głupiś, stary splunął. Przez to czekanie stracisz skomonty, Martę, dole, zdrowie i młodość. Coś ty dobrego miał kiedy w życiu. Na co ci się zda ta praca i troska od wyrostka, od berbecia już? Nic nie masz, won wypędzili jak przybłędę i nawet się skarżyć nie umiesz. Nie umiem, potwierdził Marek wstając. I na co skarga? Urwał, pomyślał chwilę, objął wzrokiem dębowe konary i dodał po żmudzku starodawne, typowe przysłowie. Czy się stanie, co ma się stać, czy nie stanie, że majtys zawsze zostanie? Ragis podniósł się także i głową pokręcił. Po zbiegu ślad stóp, po pozostałym ślad krwi, zamruczał ponuro. Po tej zamianie przysłów nie mówili z sobą nic więcej. Przerżnęli ukośnie polane, stromą ścieżyną zeszli na brzeg rzeki. Łódka czekała, uwiązana u pnia olszyny. Przewoźnik drzemał w głębi. Bywajcież zdrowi, ojcze Rymko, rzekł Marek, pochylając się do ręki starego. Dziękuję wam za wszystko dobre. Z Bogiem, synku, szczęśliwie, szepnął Ragis głucho. Młody odwiązał czółno, nie budząc chłopa, i wziął wiosło w ręce. Po chwili Dubissa porwała drobną łódkę i odrzuciła ją o kilka sążni od brzegu. Stary oparł się na kiju i patrzył za nią. Olbrzymia postać wioślarza czerniała na wodzie. Stał z odkrytą głową i patrzył wyżej głowy Rymki na szczyt Dąbrowy. Żegnał ją ostatnią myślą i spojrzeniem. Potem malał, czerniał jak punkt niewyraźny, aż wreszcie stopił się w mroku i znikł. Kaleka czekał chwil kilka, wreszcie strzelbę zdjął z pleców i wypalił w powietrze. Po małej przerwie za wodą zaświeciło coś i huk się rozległ, a potem stłumione szumem rzeki szczekanie psa. Był to Margas na drugim brzegu, w Poświckim parku. Wygnaniec stanął cało na miejscu przeznaczenia. Ragis westchnął i zawrócił ku domowi. Daj mu, Boże, wrócić do swego, bo dobry i cierpliwy, wyszeptał. Dąbrowa szumiała, ale Ragis jej szumu nie rozumiał i nie pojął, że stary dąb z polany odpowiadał mu. Powróci, powróci, tylko poczekajcie, wszystko mija. Powróci, powróci. Dąbrowa w widłach Dubissy i Ejni od niepamiętnych czasów była własnością czertwanów. Niegdyś w szarej wieków oddali świątynia tam stała, zamek jej strzegł. W świątyni bogini Aleksota była czczona. Zamku bronili zajadli wojownicy w skóry odziani, z toporem w garści, a fanatyzmem w sercu. Dziś z zamku zostały zaledwie ślady okopów i wałów. Zmurszała baszta pod siecią chmielu, studnia bezdenna, wyschła, kurhan, pod którym złożono obrońców i legendy. A po świątyni na polance zostały dwa głazy poryte jakimiś znakami z wyżłobieniem w środku i Devaitis. Minęły wieki, zginęli krzyżacy, apostołowie, ucichł Perkun, pogasły święte ognie, mijały rządy, ludzie, szły wojny po wojnach, ruiny po ruinach, zmieniały się prawa i obyczaje. Devaitis stał. Devaitis stał wśród polanki, obok świętych kamieni. Dęby wnuki z daleka otaczały go kołem. Olbrzymi, dotąd krzepki, w koronie z zielonych liści, potężne konary niby ramiona wyciągał w górę jak krive i krivejte i wyzywał, zda się, do walki żywioły i mówił: nie wy, ludzie, rzuciliście mnie tu i nie wy, wichry i burze, stąd weźmiecie. Osadził mnie tu Bóg i zostanę, zostanę. Zostanę. Osłaniał sobą polane, kamienie, ruiny zamczyska. Czasem cichy słuchał wieści, co mu niosła rzeka. Czasem z basztą wspominał stare boje i majestatycznie szumiał. to znów, gdy ludzie doń przychodzili, po konarach jego szło potężne tchnienie. Witajcie, witajcie! Jedna ziemia nas zrodziła i hodowała. Korzeniami ją w uścisk objąłem, a wy ramionami i duszą. Kto nas stąd wyrwie? Kto?